Poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi gościć w wolnych mediach.
Dzień dobry, panie pośle. Nieustannie. Czy w takich kwestiach jak bezpieczeństwo państwa, ochrona granic, nie powinno być jednomyślności bez względu na podziały partyjne?
Uważam, że jest jednomyślność w zakresie utrzymania, czy w ogóle osiągnięcia szczelności granic. To jest taki... Można powiedzieć, podstawowy warunek, który powinien być spełniony przez rząd. To niestety do dnia dzisiejszego się nie udało.
Ale dlaczego rząd wspólnie z opozycją nie mówi jednym głosem w kwestii bezpieczeństwa państwa?
Nasz głos jest bardzo prosty. Jako Koalicja Obywatelska uważamy, że granice powinny być absolutnie szczelne. Mamy prawo do zachowania swojej państwowości. Powinniśmy być również w jakiś sposób tą jako zewnętrzna granica Unii taką barierą nie do przebycia, ale też nie ma zgody na takie bestialskie, sadystyczne traktowanie kobiet i dzieci. Ten element pushbacku, przepychania migrantów przez granicę jest po prostu nieludzki. I na to moralnie nigdy się nie zgodzę. Natomiast w ogóle nie polemizuję z tym faktem, że potrzebujemy szczelnej granicy. Tylko no, jeżeli Łukaszenka prowadzi swoją akcję, przygotowuje ją 2015 roku, a na to wskazują doniesienia służb, tą akcję przerzutową migrantów przez polską granicę. Następnie rząd wprowadza stan wyjątkowy, przedłuża ten stan wyjątkowy, zamyka przed okiem opinii publicznej cały ten pas graniczny, żebyśmy mogli patrzeć po prostu im na ręce, co tam się dzieje i nie osiąga żadnego celu. To znaczy, że jest to nieskuteczne działanie. Więc tutaj pełna krytyka z naszej strony. Co do budowy muru, bo zapewne pani redaktor...
Głosowaliście przeciwko.
Do tego nawiązuje. Tak, oczywiście, no pani redaktor, dać aparatczykom pisowskim 1 600 000 000 zł na budowę tak zwanego muru z pominięciem wszelkich procedur byłoby skrajnie nieodpowiedzialne ze strony opozycji.
Taką możliwość daje właśnie specustawa, która została przegłosowana.
No tak, ja w tej debacie brałem udział, zapytałem ministra Wąsika, wiceszefa służb specjalnych, który prowadził ten projekt, czy może mi przedstawić jakiekolwiek wiarygodne dane na ten temat, gdzie mur doprowadził do zmiany tego strumienia migracyjnego, bądź go zatrzymał. Nie odpowiedział na to pytanie, bo to jest wyłącznie tak zwany wał, który robi rząd. Otóż jeżeli z tej kwoty 1 600 000 000 w tej procedurze bezprzetargowej, tak jak to się działo w Funduszu Sprawiedliwości, wielka afera środowiska Solidarnej Polski i PiS-u, zginie 50%, to proszę sobie wyobrazić, jakie to są gigantyczne pieniądze. Jak możemy w ogóle ufać, że ten rząd postawi ten mur, kiedy my żądamy zabezpieczenia granic, ale poprzez perymetrię, czyli takie badanie pola, po prostu widzenia na pograniczu, poprzez, nie wiem, termowizję i inne systemy skutecznej bariery.
Sprecyzujmy. To waszym zdaniem, w jaki sposób polsko-białoruska granica powinna być chroniona, żeby była szczelna?
Poprzez nowoczesne technologie, jakim jest zastosowanie właśnie perymetrii, termowizji oraz poprzez obecność formalną Frontexu, który na końcu, powiedzmy, całej tej procedury uszczelniania granicy sporządzi obiektywny raport, co tam się działo, ponieważ dziennikarze nie mają tam prawa wstępu.
Ale panie pośle, Mariusz Kamiński mówi, że mur, który powstanie, czy zabezpieczenie, które powstanie, będzie najnowocześniejszym zabezpieczeniem w Europie. Poza tym, że tak. Mur, choć nie wiadomo, jaki on dokładnie będzie, ma być naszpikowany nowymi technologiami.
Pani w to wierzy? Bo ja niestety nie mam powodu, żeby w te słowa uwierzyć, dlatego, że widziałem, jak PiS budował...
Mam dużo wiary w człowieka, panie pośle.
Bardzo dobrze. Ja też wierzę w ludzi, ale nie wierzę PiS-owi, dlatego, że oszukał nas wielokrotnie. Oszukali nas, kiedy mówili, że powstanie wielki centralny port komunikacyjny w Baranowie. Założyli spółkę, która zatrudnia 400 osób. Nie mają nawet gruntu na to wszystko, a płacą tym aparatczykom pieniądze.
No dobrze, panie pośle,
że powstanie elektrownia w Ostrołęce.
Ale to skąd to przekonanie, że mur nie powstanie?
Jeżeli
jest to zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości jedyne rozwiązanie, żeby kryzys migracyjny powstrzymać?
Żaden mur nie powstanie. Powstanie wielki wał, dlatego że również nie zbudowali promu w Szczecinie, ani żadnej inwestycji, którą zapowiadał ten rząd. Ja nie kojarzę.
Tutaj wydaje się, że jest to sprawa, to priorytetowa sprawa, no bo też i kryzys migracyjny jest niezwykle ważny.
Kryzys migracyjny to jest coś, co rząd powinien rozwiązać również na poziomie polityki międzynarodowej, w której jest outsiderem, gdzie polski głos w Unii Europejskiej nie znaczy nic. Znaczy nie polski głos, rządowy głos PiS-u. Gdzie nie możemy praktycznie mieć pewności, pewności, że żadne nasze wpływy dyplomatyczne, bo skutecznie rozmontowali tą dyplomację, na przykład w krajach tych, z których pochodzą uchodźcy, doprowadzą do tego, że ten proces zostanie zatrzymany, więc mówię nowoczesne technologie.
Tak. Jednocześnie mówi, że mamy wsparcie Komisji Europejskiej w kwestii naszej polityki na granicy polsko-białoruskiej.
W sprawie polityki europejskiej migracyjnej brakuje pewnych rozwiązań, przy których my powinniśmy wspólnie uczestniczyć. I te rozwiązania to jest wypracowanie szczegółowej polityki, jak postępować. Do tego nie doszło, bo najpierw rząd PiS-u zrobił weto wobec poprzedniej fali migracyjnej. Teraz taka złośliwość historii sprawiła, że nowa fala migracyjna uderza w nas, ale 400 kilometrów muru tam po prostu nie powstanie, dlatego że nie ma żadnej inwestycji na tą skalę, którą rząd by doprowadził do końca. I teraz jak w ogóle, kiedy mamy taki problem z transparentnością w państwie, z tym, że widzimy, kiedy oni cały czas montują, a teraz dopiero świeżo się dowiedziałem, że jeden z kolejnych radnych PiS-u tutaj z Opolszczyzny został posadzony w kolejnej spółce Skarbu Państwa. Kiedy widzimy ich afery wokół Funduszu Sprawiedliwości, również przez Fundację Ex Bono w Opolu. Kiedy widzimy gigantyczną skalę niegospodarności w kraju, skąd mamy my jako opozycja mieć pewność i podnosić rękę za tym, że 1 600 000 000 z tych pieniędzy, które my ciężko odprowadzamy w podatkach, a wspomnę piątkowy wywiad prezesa, na pytanie, czy zgadza się na obniżenie na przykład podatku VAT, na obniżenie cen paliw, które są już w Polsce tak gigantyczne, 28% podrożały. Odpowiedział, że nie, dlatego że im zależy na tym, rządowi, żeby cały czas budżet, który jest w taki sposób skonstruowany, że większość wydatków poprzez fundusze rządowe wychodzi bokiem, mógł funkcjonować dzięki po prostu gigantycznym podatkom. I na to nie ma zgody.
Tylko, panie pośle, wracam do swojego pierwszego pytania. Kwestia bezpieczeństwa kraju i szczelności granic, jak sam pan powiedział, powinna być priorytetem. Jest pełna wasza zgoda, żeby, tak. że to są tematy kluczowe. Więc ja dalej nie rozumiem, znaczy rozumiem, że jest to polityka, że opozycja krytykuje działania rządu, rząd ma swoje pomysły. Natomiast tak czy inaczej uważam, że w tak ważnych kwestiach jakieś wspólne stanowisko powinno zostać wypracowane.
Wspólne stanowisko jest takie. Nie ma zgody na niekontrolowane przekraczanie polskich granic. Mamy prawo bronić swoich granic. Nie ma zgody co do tego, że nie mogą w ramach kontroli społecznej pracować na miejscu dziennikarzy i media, że nie ma tam dostępu Frontex do stworzenia rzetelnego raportu i nie ma zgody na to, żeby w sytuacji, w której w żadnym państwie, łącznie z USA, żaden mur niczego nie rozwiązał, pakować gigantyczne pieniądze z tych tragicznie wysokich podatków przy tej drożyźnie w projekt, który jest zupełnie poza kontrolą. Oni tego muru nie postawią. Natomiast to, czego my żądamy w ramach zabezpieczenia granic, to jest naprawdę szerokie włączenie Frontexu. Postawienie na nowoczesne technologie, które są dostępne w ramach monitorowania granic, o których tutaj mówiłem. I uszczelnienie tych granic poprzez działania dyplomatyczne, poprzez zatrzymanie tej migracji w krajach, z której Łukaszenko czerpie tych biednych ludzi. Padło takie pytanie w czasie tej debaty, również o to, czy rząd prowadzi jakiekolwiek polityki związane z informowaniem właśnie w krajach, z których Łukaszenko prowadzi te transfery lotnicze na Białoruś, które na miejscu tłumaczyłyby, że Polska to nie są Niemcy i że tutaj nie da się łatwo przejść przez granicę i tych ludzi zniechęcić. No odpowiedzi brakło, po prostu oni tego nie robią.
To jak będzie w kwestii muru, zobaczymy. Panie pośle, zmieniając temat, Donald Tusk w środę uczestniczył wieczorem w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, że przekonywał posłów Koalicji Obywatelskiej, że wiosną dojdzie do wyborów.
Jest to jeden z możliwych scenariuszy. Nie zgadzam się z tym scenariuszem, bo widzę, jak bardzo władza PiS-u się konsoliduje wokół kolejnego kupowania większości, awaria większości.
To czyli jest... w tym wypadku Donald Tusk nie ma intuicji politycznej i do wyborów nie dojdzie?
Nie, oczywiście, że nie można powiedzieć, że nie ma intuicji politycznej, bo mało który polityk ma większą intuicję polityczną Donalda Tuska i on dokładnie wie, jak wygrywać z PiS-em. Natomiast scenariuszy jest wiele. To jest jeden ze scenariuszy i oczywiście te wypowiedzi mają takie działanie motywacyjne. Mają nas przygotować na to, że w każdej chwili musimy być gotowi do tego sporu wyborczego i musimy prowadzić również takie działania, które zapewnią, że te wybory nie będą nieuczciwe, tak jak wybory prezydenckie.
Ale pan mówi, że z pana perspektywy raczej do tych wyborów
tak, ja uważam,
nie dojdzie,
że raczej
z tego względu,
nie dojdzie.
Że Prawo i Sprawiedliwość się
prosty przykład.
Konsoliduje.
Zostało zlikwidowane Ministerstwo Sportu, wprowadzone pod ministra kultury, pana premiera Glińskiego, po to, żeby zoptymalizować koszty. I przekazał rząd informacje do opinii publicznej, nas z tym zapoznał, że to spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych, biurokracji, optymalizację kosztową, po czym nagle dowiadujemy się poprzez właśnie polską agencję prasową, że Jarosław Kaczyński stworzył na nowo Ministerstwo Sportu, dał tą tekę opolskiemu posłowi Bortniczukowi tylko po to, żeby kupić jego głos i tylko po to, żeby kolejnego posła, który nie jest członkiem PiS-u, pana Mejzę, który nie złożył nigdy oświadczeń majątkowych, jest jedynym posłem w parlamencie. Proszę zobaczyć, jak działa w Polsce prawo. Mamy posła Mejzę. On jedyny uporczywy, nie składa oświadczeń majątkowych. Nic nie wiemy o jego majątku. Nie zajmuje się tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, a na końcu tego wszystkiego zostaje wiceministrem sportu. Czy to nie jest państwo mafijne?
Wniosek dla pana jest taki, że PiS
kupi większość.
Czy będzie mieć w najbliższym czasie tą rekonstrukcją rządu chociażby, będzie miał stabilną większość, żeby w najbliższych miesiącach spokojnie rządzić?
Prezes kupuje tą większość, zapowiedział, że nie przewiduje zmian w rządzie. Widzę tą korupcję polityczną na politykach prawicy na co dzień w Sejmie i to jest oburzające. Czegoś takiego w Polsce nie było. I teraz jeszcze jedna rzecz odnośnie muru. Ja głosowałem przeciwko temu, żeby dać 1,6 mld pieniędzy z naszych podatków na gigantyczny pisowski wał. Bo tak jak był, nie wiem, mur chiński, mur berliński, to teraz będzie mityczny mur Kaczyński, ale on w ogóle nie powstanie. Między innymi dlatego, że jedyną państwową instytucją i to również, która jest takim zbrojnym ramieniem PiS-u, która ma jakoś to koordynować, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale nie wiem, czy państwo pamiętają, że to właśnie z kasy Centralnego Biura Antykorupcyjnego sekretarka wyniosła 9 milionów złotych w reklamówce. Tam jest taki bałagan, nikt na tym nie panuje.
Ale zakładam, że posłowie Koalicji Obywatelskiej będą patrzeć na ręce.
Ja cały czas to robię, specjalizuję się w patrzeniu tej władzy na ręce poprzez dostęp do informacji publicznej, poprzez interwencje poselskie, kontrole poselskie. I oczywiście w tej sprawie również, ale jest coraz mniej niezależnych instytucji, do których możemy się odwołać.
I stawiamy kropkę. Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Poranny gość Radia Doksa.